Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Na temat wynegocjowanych przez Solidarność podwyżek wynagrodzeń w budżetówce porozmawiam z panem Markiem Lewandowskim, rzecznikiem prasowym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No właśnie, podczas spotkania zespołu trójstronnego z ministrem zdrowia ustalono nowe stawki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Co udało się uzyskać?
To jest przede wszystkim konsekwencja tej ustawy, która została wynegocjowana kilka lat temu, dotycząca minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych i niemedycznych. I w tej chwili wszelkie negocjacje odbywają się właśnie bezpośrednio w ramach tej ustawy. A więc sytuacja jest już dzisiaj uporządkowana. To nie są te relacje, które kiedyś były, że każda grupa zawodowa wyrywała swoje, każda, która miała większą siłę przebicia, uzyskiwała dla siebie często bardzo duże podwyżki kosztem innych grup zawodowych, przede wszystkim tych, bez których jednostki zdrowia nie mogą funkcjonować, jak technicy, salowe i cała rzesza pracowników szpitali.
Będą także podwyżki dla policjantów, strażaków i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od 1 stycznia 2022 roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w wysokości 500 zł na rękę, ale nie otrzymają tej podwyżki pracownicy cywilni policji.
No tutaj sprawa jest bardzo poważna, bo z jednej strony słyszeliśmy na konferencji ministra Mariusza Kamińskiego, że trwają negocjacje, ale niestety takie negocjacje nie trwają. Tutaj pracownicy cywilni policji są bardzo rozgoryczeni. To też jest sytuacja zupełnie kuriozalna, bo policja nie może funkcjonować bez pracowników cywilnych, a to jest bardzo duża część tego resortu czy tej części służby. Tak mówiąc obrazowo, ciężko sobie wyobrazić, żeby policjant pojechał na zgłoszenie, jeśli dyżurny nie odbierze telefonu i go tam nie skieruje, a o takich pracownikach między innymi mówimy. Tutaj Solidarność pracowników cywilnych policji jest zdeterminowana do podejmowania akcji. Z tego co mi wiadomo, będą wchodzić w spory zbiorowe. A tak jak jest to w przypadku Solidarności, oczywiście my te działania będziemy wspierać. Są do tego odpowiednie i fundusze, i zaplecze merytoryczne. Nasi eksperci są do dyspozycji, ale wszystko oczywiście zależy od Solidarności pracowników cywilnych policji. Czekamy na ich decyzje. Tak jak mówię, pewnie pierwsze to będą spory zbiorowe w poszczególnych oddziałach, w poszczególnych jednostkach.
Z proponowanych podwyżek wynagrodzeń nie są również zadowoleni nauczyciele. Oświatowa Solidarność wysłała nawet list do premier Beaty Szydło z taką prośbą czy apelem o wywiązanie się ze złożonej obietnicy.
Dokładnie.
Czyli podpisanego porozumienia w kwietniu 2019 roku.
Dokładnie. Najpierw przypomnę, o co chodzi. W 2019 roku w kwietniu, gdy w oświacie zaczynały się potężne strajki, wtedy grożące nieprzeprowadzeniem matur, Solidarność podpisała porozumienie. I to podpisała z bardzo solidną reprezentacją rządu, bo i wicepremier Beata Szydło, i minister edukacji Anna Zalewska, i minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ale też nadal urzędujący Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, prezesa Rady Ministrów, a więc rząd bardzo poważnie do tego podszedł. Ta umowa została podpisana i do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana.
Bo przypomnijmy, chodziło o zmianę systemu wynagradzania.
To był podstawowy element tego porozumienia. Tamtych zapisów było trochę więcej, ale ten zapis mówiący nowego systemu wynagrodzeń dotyczył powiązania wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią krajową, czyli z przeciętnym wynagrodzeniem. Zawsze opowiadamy się, żeby odnosić różne wskaźniki do realnych rzeczy, które funkcjonują na rynku, i przeciętne wynagrodzenie, które jest wynikową płac na rynku, jest takim wskaźnikiem. Dlatego na przykład chcemy odnosić do tego minimalne wynagrodzenie, to ogólne, które jest co roku ustalane, ale też chcielibyśmy w tym przypadku pensję. Zwróciliśmy się do pani, najpierw oczywiście zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego, ale niestety od 12 października nie raczył nam odpowiedzieć, więc zaczęliśmy zwracać się do sygnatariuszy tego porozumienia, do tych wszystkich osób, które wymieniłem. I myślę, że niebawem będziemy mogli ogłosić postęp w tej sprawie. Nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo to nie jest potwierdzone, ale myślę, że za chwilę będziemy mogli dać pozytywny sygnał. Te nasze starania, o których pani redaktor mówiła, one zaczynają przynosić pozytywny skutek, więc myślę, że za kilka dni będziemy mogli to ogłosić.
No dobrze, będziemy pilotować tę sprawę, a na razie zmieniamy temat. A mianowicie Solidarność wysłała list do europarlamentarzystów, żeby wbrew, uwaga, stanowisku polskiego rządu zagłosowali za dyrektywą o europejskiej płacy minimalnej.
Dokładnie chodzi o dyrektywę o adekwatnych wynagrodzeniach i ona ma dwa główne komponenty. Jedno to, co pani redaktor wspomniała, więc europejską płacę minimalną. Przypomnę szybko, o co chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby w całej Europie była taka sama płaca minimalna, bo to jest niemożliwe, ale żeby w każdym kraju stanowiła 50% ich przeciętnego wynagrodzenia. Polska już taki wskaźnik ma, więc tutaj Polska niczego nie traci, mówiąc w cudzysłowie, natomiast inne gospodarki, które musiałyby do tego dociągnąć, musiałyby wykonać sporą pracę, bo w wielu krajach tak nie jest. I polski rząd powinien być tym zainteresowany, bo to zmniejsza ich konkurencyjność, a zwiększa naszą wobec tamtych gospodarek. I to jest jeden z elementów, o który się domagamy. Drugi dotyczy wzmocnienia układów zbiorowych, rokowań zbiorowych, bo w Europie mamy sytuację taką, że jest coraz większy dyktat wielkich międzynarodowych koncernów, szczególnie tych korporacji, które mają już charakter dawno ponadnarodowy. I tak naprawdę nie ma z kim rozmawiać. I ta samowola na rynku pracy, ona się pogłębia. Natomiast coraz więcej pracowników jest pozbawionych możliwości wpływania na swoje wynagrodzenia. Będą dwa głosowania. Jedno jest w Radzie Europy, które za chwilę i tam wydaje się, że to powinno zostać przegłosowane, tak jakbyśmy tego my oczekiwali. Natomiast drugie głosowanie będzie w Europarlamencie i dlatego zwracamy się szczególnie do europarlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, aby wbrew właśnie stanowisku rządu, które dla nas jest niezrozumiałe, bo ono jest ze wszechmiar korzystne i dla Polski w stosunku do innych gospodarek, ale też i dla unijnego rynku pracy. Unijny rynek pracy jest oderwany w tej chwili od innych segmentów, takich jak ekonomia czy gospodarka. Mamy swobodny przepływ kapitału, mamy swobodę działalności gospodarczej, natomiast rynek pracy ciągle jest rozdrobniony, podzielony, wykazuje ogromne dysproporcje i ta dyrektywa idzie w kierunku wreszcie unifikowania tego. Stąd nasz apel, stąd nasze działania, lobbujemy, żeby te dyrektywy przeszły, żeby te projekty stały się prawem stanowionym i myślę, że to bardzo będzie korzystne przede wszystkim właśnie dla naszej pozycji na unijnym rynku.
I kolejny temat. Solidarność zwróciła się do szefa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w sprawie manifestacji przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, jak przywitano polskich związkowców.
22 października w Luksemburgu zobaczyliśmy gigantyczne zasieki, zobaczyliśmy wozy bojowe, ale też dowiedzieliśmy się, że już na kilka dni wcześniej władze Luksemburga nakazały pochowanie wszystkich samochodów, pozamykały szkoły, żeby dzieci w tym dniu do szkoły nie szły. Coś horrendalnego, coś niewyobrażalnego, jak można traktować ludzi, którym dano przecież pozwolenie na tę manifestację. Myśmy tam nie jechali nielegalnie.
Potraktowano was jak bandytów.
Potraktowano nas jak bandytów, jak potencjalnych bandytów. To, co tam zobaczyliśmy, to po prostu przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenie. Druty kolczaste z żyletkami, takie jak się używa na froncie, na wojnie, no coś niebywałego. Nie zostawimy tej sprawy, tak? W tej chwili skierowaliśmy list do Luki Vincentiniego, do szefa EKZZ-u z prośbą o interwencję. Złożyliśmy taką formalną też skargę. Chcemy, żeby EKZZ wypowiedział się w tej sprawie na forum unijnym. Będziemy też korzystać z innych możliwości. Będziemy kierować skargi, gdzie się da. To dopiero zaczęliśmy ten proces, ale my tego nie odpuścimy, bo nie wolno w taki sposób traktować ludzi. To jest właśnie ta przyjazna, radosna Europa, która w przypadku legalnych manifestacji, związków zawodowych, pokojowych manifestacji, myśmy tam pojechali z gwizdkami, traktuje nas wszystkich jak potencjalnych bandytów. To pokazuje z jednej strony zupełne oderwanie od rzeczywistości, bo nawet te decyzje Trybunału sprawiedliwości, niesprawiedliwości, bo tak go nazywamy, dotyczące na przykład Turowa, które kompletnie są niemożliwe do wykonania, pokazują, że to towarzystwo jest naprawdę oderwane od rzeczywistości i to, jak nas przywitali, potraktowali, tylko to potwierdza.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Ciekawostki.
Osoby bezrobotne będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a także te, które chcą podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe, mogą wziąć udział w projekcie Cała Naprzód 3. Oferta pomocy w tym roku jest bardzo bogata. O tym, kto może wziąć w nim udział i dlaczego warto, wyjaśnia Sylwia Resel, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Ruszyła trzecia edycja akcji. Znowu mamy środki na Całą Naprzód z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczące aktywizacji zawodowej. Te środki, dofinansowanie z Unii, tu chciałabym podkreślić, bo ono też jest znaczące, to jest 1 983 600 zł. Natomiast cała wartość projektu to ponad 2 miliony złotych i realizacja potrwa do czerwca 2023 roku. Znowu naszymi partnerami są gmina Pszczół i Suchy Dąb i udział w tej trzeciej edycji mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańcy zarówno Gdańska, Sopotu, Gdyni, jak i powiatów gdańskiego i tczewskiego, także tutaj nam się ten obszar pomocowy jest bardzo duży i znowu są to osoby długotrwale bezrobotne, które no, nie radzą sobie ze znalezieniem pracy, na przykład z powodu właśnie kwalifikacji bardzo niskich, czy trudności po prostu z odnalezieniem tej ścieżki zawodowej, bo nie zawsze udaje się znaleźć to, co nas interesuje i to, co daje nam satysfakcję zarówno taką wewnętrzną, ale i przede wszystkim finansową, prawda, bo chodzi o to, żeby mieć utrzymanie. Także adresujemy ten projekt, tą trzecią edycję do osób z niepełnosprawnością. Jeśli są takie osoby, które chciałyby się uaktywnić, chciałyby podnieść kwalifikacje, chciałyby znaleźć coś, o czym marzą i zatrudnienie na rynku pracy, które by ich satysfakcjonowało, to jest również projekt dla Państwa. Też zachęcamy, też mamy pod tym kątem zaplanowane szkolenia. Panie zachęcamy, szczególnie te panie, które są na przykład w wieku przedemerytalnym. My wiemy, że jeśli taka osoba straci pracę, to bardzo trudno jest jej odnaleźć się. Można zrobić kurs, można założyć własną działalność. To są kursy fryzjerskie, wizażu, dotyczące na przykład graficzne, komputerowe, prawa jazdy różnych kategorii. Mamy i też mieliśmy w poprzednich edycjach, toż też pod kątem panów, na przykład kurs operatora dronów. To jest bardzo na czasie. Mieliśmy chyba, mówię już z głowy, dwóch panów, którzy takie kursy ukończyli. Natychmiast praca była, więc mówię, to są takie nietuzinkowe. I też staramy się spełniać, jakby kwalifikować na te szkolenia, na warsztaty pod kątem zainteresowań i pod kątem predyspozycji człowieka. Stąd praca z psychologiem, doradcą zawodowym, takie też sprawdzanie, w czym ten człowiek będzie się dobrze czuć. Jeśli będzie grał, nie wiem, cudnie na kontrabasie, no to może idźmy w kierunku muzycznym, tak? Bo to jest jego pasja i to lubi. Jeśli hoduje kwiaty, czy ma na przykład, nie wiem, bonsai, no być może trzeba tutaj pomyśleć. Może to stać się jego zawodową ścieżką, tak? No, są rozmaite pomysły. Ten projekt jest tak skonstruowany, żeby człowiek znalazł pracę na miarę.
Czyli taka praca szyta na miarę człowieka.
Praca szyta na miarę, tak.
Jak to w praktyce wygląda? Ktoś przychodzi, kwalifikuje się i tak, później są te rozmowy?
Tak, to są te procedury takie formalne, które kandydat musi przejść. No po prostu musi spełnić wymagania projektowe, bo pamiętajmy, że tu jest dofinansowanie, te środki, my się z tych środków rozliczamy. To są środki z tego programu regionalnego województwa pomorskiego, ale też no, to są fundusze europejskie, więc bardzo ważne są kryteria. No i potem jest już praca, kwalifikacja, czy to ma być szkolenie, czy to ma być szukanie zatrudnienia, czy to ma być podniesienie kwalifikacji. No, to jest cały proces.
Chętnych chyba nie brakuje.
Wbrew pozorom, to są bardzo przemyślane decyzje, wbrew pozorom, takich osób, które są w bardzo, bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, aż tak wiele nie jest.
To jak zachęcić tych, którzy są, ale nie do końca są zdecydowani, czy takie kursy, szkolenia, taka propozycja jest dla nich?
Zachęcamy. Jest dla Państwa, bo jest bezpłatna. Szczególnie jeśli ktoś jest w kryzysie, ma bardzo niskie zarobki, chciałby tę swoją sytuację poprawić, to jest bezpłatna oferta, która może Państwa zaktywizować, która może być takim pierwszym bądź drugim krokiem już w poszukiwaniu pracy lub już w odnalezieniu się na rynku pracy.
Warto wiedzieć.
Umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, a może kontrakt B2B. Form zatrudnienia jest wiele, a pandemia znacząco wpłynęła na ich postrzeganie wśród pracowników. Jaka forma jest najbezpieczniejsza, która z proponowanych zapewnia pewność stałego zarobku w czasie pełnym niepewności? O tym Dominika Wrotek rozmawia z Moniką Banyś z firmy Personal Service.
Przeprowadzili Państwo badanie odnoszące się do wpływu pandemii na opinię pracowników o określonych formach zatrudnienia. Jakie są wnioski z tego badania?
Pandemia wywołała niepewność wśród pracowników. Już co ósmy przyznaje, że teraz bardziej zależy mu na umowie o pracę, a co druga osoba mówi, że cieszy się, że właśnie taki kontrakt ma zapewniony. I oczywiście jest to konsekwencja pandemii. Pracownicy teraz bardziej chcą mieć taką pewną formę zatrudnienia z pracodawcą, chociaż warto pamiętać, że umowa o pracę tak naprawdę od zawsze miała status takiej pożądanej formy zatrudnienia. Natomiast przed pandemią warto zwrócić uwagę na to, że na znaczeniu zyskiwała też elastyczność. Dzięki umowie zlecenie, umowie o dzieło, czy dzięki temu, że ktoś był na kontrakcie B2B, młodzi ludzie zwłaszcza mogli godzić studia i pracę. Natomiast kiedy rozpoczęła się pandemia, na rynku zdecydowanie wzrosło znaczenie umowy o pracę, no bo pracownicy wierzyli, że daje ona większą pewność zatrudnienia. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na dane, okazuje się, że najczęściej właśnie pracę tracili młodzi ludzie, którzy byli zatrudnieni na umowę zlecenia, na umowy o dzieło. Natomiast nie jest to tylko i wyłącznie sama kwestia kontraktu, ale najczęściej ci młodzi pracownicy są też mniej doświadczeni, łatwiej ich zastąpić, więc no tutaj jakby ta konsekwencja pandemii, tej niepewności, konieczności redukcji etatów przez pracodawców, no nie ma się tutaj co dziwić, że właśnie młodzi ucierpieli najbardziej. I rzeczywiście widać, że z jednej strony znaczenie umowy o pracę wzrosło, natomiast nie pcha to pracowników jeszcze na tym etapie do działania, dlatego że tylko 5% osób mówi, że planuje w ciągu najbliższego półrocza poprosić pracodawcę o możliwość przejścia na umowę o pracę, a 4% chce zmienić obecny kontrakt na B2B. I w ogóle też nie jest tak, że wszyscy są przekonani do umowy o pracę. Co piąta osoba przyznaje, że umowa zlecenie czy własna działalność gospodarcza bardziej odpowiada im jako forma zatrudnienia. Też warto zwrócić uwagę na to, że pracownicy są jednak przekonani, że pandemia wpłynęła na to, jak chcemy pracować. Aż 23% osób twierdzi, że teraz pracownicy ogólnie na rynku pracy bardziej sobie cenią umowę o pracę. Natomiast niewiele mniej, bo 20% jest przeciwnego zdania. Oni twierdzą, że aktualnie pracownicy podchodzą do swojej umowy bardziej elastycznie, dlatego że boją się, że stracą zatrudnienie.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła na koniec października 5,5%. Oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca. W całym kraju zarejestrowanych jest ponad 912 tysięcy osób bezrobotnych, o ponad 106 tysięcy mniej niż przed rokiem. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają dane Eurostatu. We wrześniu stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Europejski Urząd Statystyczny, wyniosła w Polsce 3,4% wobec 6,7% w całej Unii. Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy przedszkole lub szkoła są zamknięte, na przykład z powodu COVID-19, mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Wysokość świadczenia to 80% wynagrodzenia. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można go także wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na platformie usług elektronicznych ZUS. 14. emeryturę otrzymały dotychczas ponad 2 200 000 emerytów i rencistów, informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę świadczeń wyniosła dotąd ponad 2 600 000 zł. Prezes ZUS Gertruda Uścińska przypomina, że do otrzymania 14. emerytury nie trzeba składać żadnych wniosków.
Instytucje, które wypłacają te świadczenia, będące tytułem głównym do emerytury z urzędu, z mocy prawa naliczają 14. emeryturę.
Świadczenie wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Pełny dodatek otrzymają osoby, których podstawowa renta lub emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14. pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 52% specjalistów i menedżerów oczekuje pracy zdalnej po zakończeniu pandemii w zakresie 3 dni w tygodniu lub więcej, wynika z badania Antal i Cushman & Wakefield. Co 10 pytany za taki tryb pracy zaakceptowałby nawet obniżkę wynagrodzenia. 30% badanych uważa, że pracuje więcej niż przed pandemią i ma trudności w rozgraniczaniu czasu pracy i czasu wolnego. W raporcie wskazano, że praca zdalna dzieli menedżerów i pracowników korporacji na dwie niemal równe grupy. Jedni twierdzą, że praca poza biurem jest wydajniejsza, drudzy uważają, że prawdziwa praca jest w biurze i jeśli nie widzą swoich podwładnych, to znaczy, że oni nie pracują.
Zawody przyszłości.
Zawody przyszłości kojarzą się nam najczęściej z nowoczesnymi technologiami, produkcją czy robotyką. Jednak profesje wymagające miękkich kompetencji nie zanikną. Jednym z zawodów, który istnieje obecnie i będzie potrzebny w przyszłości, jest pracownik pomocy społecznej. O tym Iwona Wysocka.
Na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi, w przyszłości będzie ich znacznie więcej. Wielu z nich w poszukiwaniu pracy będzie emigrowało do miast, a te będą się rozrastały do ogromnych rozmiarów. Tam, w wielomilionowych, rozległych metropoliach, ludzie będą żyć w małych, zwartych społecznościach, w których znajdzie się zapotrzebowanie na pracownika pomocy społecznej. Pracownicy pomocy społecznej będą ściśle współpracować z osobami, które potrzebują dodatkowego wsparcia, takimi jak osoby w żałobie, osoby chore, starsze oraz ci, którzy właśnie wprowadzili się do nowej społeczności. Pracownik pomocy społecznej będzie miał wgląd w monitoring środowiska, w którym obraca się jego podopieczny. Będzie miał wgląd w dokumenty medyczne takiej osoby, by móc odpowiednio zareagować, gdy będzie ona potrzebowała pomocy. Chodzi o to, że pracownik pomocy społecznej będzie mógł udzielić spersonalizowanego wsparcia na przykład samotnemu seniorowi. Gdy ulegnie on w domu wypadkowi, czujniki z jego ciała wyślą informację do pracownika pomocy społecznej, że jest on w potrzebie. Pracownicy pomocy społecznej będą też łączyć ludzi z innymi członkami społeczności, a także pomogą zapewnić im ukierunkowane wsparcie psychologiczne, opiekę zdrowotną i pomogą także w integracji społecznej. Pracownik pomocy społecznej będzie musiał wykazać się dużą empatią i posiadać łatwość w komunikacji z innymi ludźmi. Będzie musiał też umieć słuchać innych. Takie osoby będą miały wykształcenie w zakresie psychologii i pracy społecznej. W zależności od specjalizacji będą mogły mieć również kwalifikacje podyplomowe z pracy z osobami starszymi, migrantami, osobami niepełnosprawnymi lub dziećmi. Taka osoba będzie musiała radzić sobie również z obsługą nowoczesnych urządzeń, które dostarczą jej informacji z monitoringu środowiska jej podopiecznych. Pracownicy pomocy społecznej będą połączeni w sieć, będą posiadać ogromną wiedzę na temat usług wsparcia dostępnych dla swoich podopiecznych.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia bądź uwagi, proszę o kontakt mailowy na adres glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.